Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest Dariusz Rosati, europoseł. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wybory do Europarlamentu już w maju. Tym razem również będzie się Pan starał o mandat z naszego regionu?
Decyzje nie są jeszcze w tej sprawie podjęte. Platforma Obywatelska prowadzi rozmowy o utworzeniu koalicji i dopiero jak te rozmowy się zakończą, będziemy rozmawiali o składzie list.
Ale chętnych na miejsca w Europarlamencie jest wielu. Podobno Bartosz Arłukowicz i Kazimierz Marcinkiewicz też chcieliby startować z 13 okręgu z list Platformy Obywatelskiej. Czy jakoś Pan to skomentuje?
No, chętnych rzeczywiście nie brakuje. Myślę, że każdy ma prawo się zgłaszać. Partia podejmie decyzję, która zapewni najlepszy wynik.
A w takim razie, czy moglibyśmy porozmawiać chwilę o tym, co zachodniopomorskie zyskało dzięki temu, że pan jest w Europarlamencie?
No okej, oczywiście, że możemy o tym porozmawiać, bardzo chętnie. Po pierwsze, moje biura w czterech miastach zachodniego Pomorza i ziemi lubuskiej były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jeśli chodzi o postulaty, propozycje, także pretensje. Udało mi się zawieźć do Brukseli w ramach wizyt studyjnych około 500 mieszkańców zachodniego Pomorza i ziemi lubuskiej. Mogli zapoznać się z Parlamentem Europejskim, zwiedzić instytucje europejskie, popatrzeć na Brukselę. W moim biurze w Starze odbyło kilkudziesięciu mieszkańców, młodych adeptów, studentów bądź absolwentów studiów naszego regionu. Mogli się też nauczyć pracy parlamentarnej. A jeśli chodzi o legislację, to pracowaliśmy nad bardzo wieloma aktami prawnymi dotyczącymi uszczelniania podatków, rozporządzenia nawozowego, które jest bardzo ważne dla naszych zakładów chemicznych w Policach, także rozporządzenia portowego, które zostało przyjęte w wersji bardzo korzystnej dla naszych portów morskich. Udało mi się załatwić też grant w wysokości 1,5 miliona złotych dla startupów województwa zachodniopomorskiego. Tym grantem zajmuje się teraz Wojewódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Jest też także cały szereg innych spraw związanych z na przykład kwestiami walki z unikaniem podatków czy z praniem pieniędzy, co jest też ważne dla państwa polskiego, żeby te podatki były płacone tam, gdzie wartość jest stworzona. No, mógłbym jeszcze wiele takich punktów przytoczyć. Wydaje mi się, że pracowaliśmy bardzo intensywnie.
Czy to są rzeczy, którymi będzie pan próbował, jeśli założymy, że będzie pan startował z naszego okręgu, przekonać wyborców do tego, aby ponownie na pana zagłosowali?
Jeśli będę startował, to oczywiście przedstawię moje dokonania, przedstawię wyniki mojej pracy, a decyzję pozostawię mieszkańcom zachodniego Pomorza.
Jest też pan politykiem bardzo aktywnym w mediach społecznościowych. Ostatnio, nawet gdy założył pan konto na Instagramie, to było o tym dość głośno, a nie każdy polityk radzi sobie z pędem internetu, z szybkimi reakcjami i trafnymi komentarzami. Jak jest u pana?
No, staram się nadążać po prostu. Mam dobre wzorce w domu. Córka jest moja bardzo biegła, jeśli chodzi o obsługę Instagrama, z kolei na Facebooku i na Twitterze jestem już od kilku lat i staram się być dość aktywny. Pracuję z młodymi ludźmi, z których doświadczeń korzystam, bo oni rzeczywiście są bardzo biegli w tego typu w działaniu na mediach społecznościowych. No a poza tym to jest dodatkowy kanał komunikacji. Mogę mówić czy informować o mojej pracy w Parlamencie Europejskim i docierać do wielu osób, które na przykład nie czytają gazet albo nie oglądają telewizji na co dzień, ale są bardzo aktywne na mediach społecznościowych.
Pozostańmy jeszcze na chwilę w świecie mediów społecznościowych, bo właśnie na swoim Facebooku napisał pan, że w duopolu partyjnym nie ma nic złego. A jak odnosi się pan do tak zwanej wojny polsko-polskiej w takim razie?
No, do wojny odnoszę się jak najgorzej. No, jestem bardzo zatroskany, muszę powiedzieć, stanem debaty publicznej w Polsce, bo to rzeczywiście jest taka wojna domowa, jakby głębokość podziałów, jakie ukształtowały się w Polsce, jest czymś bardzo, bardzo niepokojącym. Kraj został podzielony, społeczeństwo skacze sobie do oczu, trudno jest znaleźć rodzinę, w której nie byłoby podziałów, czy w zakładach pracy. Nie chcę w tej chwili rzucać oskarżeń, kto jest temu winien, ale mogę powiedzieć ogólnie, że zarówno media publiczne, jak i debaty na forum Sejmu niestety nie sprzyjały kulturze politycznej i niestety przyczyniły się do tego, że właśnie jesteśmy bardzo podzieleni. I ponieważ ja pamiętam jeszcze czasy końca PRL-u, to nawet w tamtym czasie takich podziałów głębokich nie było, a przecież no, Polska wyzwalała się wtedy z systemu komunistycznego i można było oczekiwać, że to wtedy te emocje będą silniejsze. Niestety mam wrażenie, że teraz jesteśmy bardziej podzieleni, jest więcej języka nienawiści, jest więcej no, takiego prostego chamstwa w ogóle w działalności publicznej i to jest rzecz, która powinna martwić.
A czy przełamanie tego duopolu partyjnego rozładowałoby trochę napięcie?
Nie, tu chodzi o kulturę pewną pracy. Tu nie chodzi o to, ile partii uczestniczy w tym sporze. A podkreślam jeszcze raz, w duopolu partyjnym, duopol partyjny jest czymś naturalnym. Popatrzmy na takie kraje jak Stany Zjednoczone, gdzie mamy duopol partyjny od 200 lat praktycznie. Dwie partie, które dzielą się władzą raz jedna, raz druga, prawda? Podobną sytuację mamy w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy konserwatystów i lejburzystów, którzy też od wielu, wielu dziesięcioleci właściwie też no, przekazują sobie władzę po kolejnych wyborach. Więc tu nie chodzi o to, że istnieje Platforma i Prawo i Sprawiedliwość, tylko po prostu chodzi o ilość tego kłamstwa, ilość oszustw, ilość obelg, wyzwisk. Muszę powiedzieć, że 10 czy 15 lat temu byłem też aktywny politycznie, czy 20 lat temu, jak byłem ministrem, ale nie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy w Sejmie, z trybuny sejmowej non-stop padają oskarżenia pod adresem opozycji, że to zdrajcy, złodzieje, donosiciele, prawda, i tak dalej. Oczywiście bez żadnych, to są epitety czyste, nie podparte żadnymi faktami, bo jeżeli ktoś jest złodziejem, to powinniśmy to zgłosić do prokuratury. Jeżeli ktoś jest zdrajcą, tym bardziej. No, za tymi, prawda, wyzwiskami nie idą żadne działania. To jest po prostu styl debaty publicznej, który no, w Polsce niestety znalazł się na dnie.
Kontynuując jednak wątek tego przełamania duopolu, jestem ciekaw, czy obawia się pan nowej partii Roberta Biedronia?
W sensie, jakim się mam obawiać? Nie obawiam się. No, w Polsce powstają rozmaite partie. Najczęściej są to partie jednego sezonu politycznego. Mieliśmy takie partie jak Samoobrona, Ruch Palikota, a teraz mamy partię Kukiz 15, która też już zmierza ku schyłkowi. Robert Biedroń nie obiecuje niestety niczego nowego. No, jego wypowiedzi są pełne miłych słów. Oczywiście sam jest bardzo sympatycznym człowiekiem osobiście. Natomiast propozycje programowe są kompletnie niewiarygodne, ponieważ nie opierają się na żadnej sensownej analizie. Każdy z nas chce, żeby kolejki do lekarzy były krótsze. Każdy z nas chce, żeby szkoły dobrze uczyły. Każdy z nas chce, żeby mieć wysokie emerytury czy wynagrodzenia. Ale Robert Biedroń nie ma żadnego pomysłu, jak to osiągnąć. To jest sprawa, nad którą każdy się powinien zastanowić. No, miło jest słuchać rozmaitych miłych hasełek, ale mieliśmy wielu polityków, którzy obiecywali gruszki na wierzbie i oczywiście te gruszki nie wyrosły.
Skoro nie ma zagrożenia dla pana partii, to dlaczego w mediach społecznościowych pisze pan, że Wiosna osłabia demokratyczną i proeuropejską opozycję w naszym kraju? To cytat z pana posta.
Tak, dlatego, że nie mogę się pogodzić z sytuacją, kiedy Robert Biedroń, który jest symbolem Wiosny, mówi, że walka polityczna między PO i PiS to nie jest jego wojna. Mamy do czynienia w tej chwili z rządem, który w sposób oczywisty podważa podstawy demokratyczne naszego państwa, narusza praworządność, wchodzi w konflikty z sąsiadami bliższymi i dalszymi, osłabia nas kraj na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim narusza praworządność, prawa obywatelskie, niezależność systemu sądownictwa. I oto Robert Biedroń, który był bardzo wrażliwy na te sprawy jeszcze kilka lat temu, mówi, że to nie jego wojna, to go w ogóle nie interesuje. On ma swoją Wiosnę i on chce po prostu budować jakiś kraj fantazji, w którym wszyscy się będą kochali. No super, tylko na razie tu i teraz mamy sytuację taką, jaką przed chwilą opisałem. I dlatego żałuję, że powstaje partia, którą nie obchodzi konflikt polityczny w Polsce, który jest bardzo realny i którego korzenie są bardzo no, takie fundamentalne, można powiedzieć. I dziwię się, że zamiast próbować tworzyć koalicję z innymi partiami lewicowo-liberalnymi, bo chyba taką orientację polityczną ma Wiosna, pan Biedroń myśli tylko o sobie, o swojej karierze politycznej i nie ma zamiaru jakby wchodzić w współpracę z innymi siłami demokratycznymi, które chcą Polskę naprawiać.
Na koniec wróćmy do naszego regionu. Rozmawiał pan ostatnio z młodzieżą w naszym regionie na temat 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Czy młodzi ludzie widzą siebie w tej wspólnocie za kilkadziesiąt lat?
Tak, pytałem ich, czy to dobrze, że Polska jest w Unii Europejskiej. I muszę powiedzieć, że wyniki są tych sondaży, bo ja robię takie mini sondaże oczywiście na tych spotkaniach, i te wyniki są lepsze niż rok czy dwa lata temu. Rok czy dwa lata temu miałem podczas spotkań sporo głosów takich, że właśnie po co nam ta Unia Europejska, to jest taka biurokratyczna struktura, oni nam coś ciągle każą, prawda, i tak dalej. W tej chwili wydaje mi się, że wśród uczniów jest takie bardziej jednolite stanowisko. Tak, Unia jest nam potrzebna, Unia jest bardzo użyteczna. To są otwarte granice, to są pieniądze na rozwój, to jest jednolity rynek, który pomaga naszym przedsiębiorstwom. Muszę powiedzieć, że byłem zbudowany jakby dojrzałością tych ocen. Oczywiście jest też świadomość tego, że Unia pewne rzeczy jakby wymaga przede wszystkim przestrzegania prawa. No ale jest to sprawa, z którą trzeba się pogodzić. Jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to musimy przestrzegać prawa europejskiego, tak samo jak przestrzegamy prawa polskiego.
A pan z pozycji europosła, patrząc na to, co dzieje się we wspólnocie, jak widzi jej przyszłość?
No, Unia rzeczywiście przechodzi takie zakręty, można powiedzieć, polityczne. One wynikają z działania czynników zewnętrznych, globalizacja, kryzys finansowy, kryzys zadłużenia w niektórych państwach, teraz niestety wojny handlowe zainspirowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc to są wszystko, no i Brexit, prawda? Do tego dochodzą zagrożenia na granicach, wojna na Ukrainie, konflikty na Bliskim Wschodzie. Mamy wiele osób ma poczucie jakby utraty w pewnym sensie bezpieczeństwa, prawda? To powoduje, że niektórzy skłonni są udzielać poparcia partiom populistycznym, radykalnym czy antyeuropejskim, ale przestrzegam, to nie jest rozwiązanie. Unia Europejska daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala współpracować i jest bardzo ważnym czynnikiem naszej stabilizacji. Powinniśmy ją oczywiście usprawniać, eliminować to, co jest niekorzystne, niedobre, w formie pewnego dialogu, dochodzić do pewnych rozwiązań, ale pomysły o tym, żeby rozwiązać Unię albo Polska powinna wyjść z Unii, są, uważam, pomysłami, no, które absolutnie są wręcz niebezpieczne dla naszego kraju.
Moim gościem był europoseł Dariusz Rosati. Dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia Państwu.